Zenek Jagiełło, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska. Związek nasz reprezentuje wszystkich pracowników, znaczy pracowników zatrudnionych w resorcie obrony narodowej w tej części budżetowej, bo resort obrony zatrudnia część budżetową, pozabudżetową. Minister ma jednostki nadzorowane, podległe i dla których pełnił kiedyś funkcję organu założycielskiego. Dzisiaj mamy się skupić przede wszystkim na temat, rozmawiać na tematy sfery budżetowej, ale później w drugiej części będziemy chcieli również poruszyć sprawy i naszych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również spółek, które przeszły w tej chwili, Grupa Zbrojeniowa przeszła w nadzór Ministra Obrony Narodowej na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa. Otóż co nas tutaj sprowadza, to przede wszystkim rażąca różnica pomiędzy wynagrodzeniami. Wynagrodzenia w sferze budżetowej są generalnie niskie, co odczuwają chyba wszyscy pracownicy, natomiast szczególnie my odczuwamy. Pracownicy wojska, czyli ten personel cywilny sił zbrojnych, w porównaniu z państwową sferą budżetową jest niżej wynagradzany o około 700 zł. I te dysproporcje płacowe od kilku lat się pogłębiają, co budzi jak gdyby niepokój. Skąd to się wzięło? Otóż są to takie uwarunkowania nieco historyczne, dlatego że ustawa o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej, która powstała jeszcze ze poprzedniego ustroju w 1989 roku, ustalając wskaźnik wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych, wzięła pod uwagę tylko dwa kryteria, zajmowane stanowisko i poziom wykształcenia, natomiast nie wzięto pod uwagę uciążliwości warunków pracy, jak również zmianowości. Wówczas to, czyli w tym roku 89, pracowników było zatrudnionych około 75 tysięcy i pracownicy ci zajmowali przede wszystkim stanowiska pomocnicze, natomiast nie zajmowali stanowisk średnich i stanowisk kluczowych. Mieliśmy armię wtedy, przypomnę, tylko około 400-tysięczną i armia była z poboru. W wyniku zmian organizacyjnych, w wyniku zmian ustrojowych, armię mamy zawodową i pracownicy dzisiaj zajmują stanowiska średnie i wyższe. Całe struktury funkcjonujące w resorcie obrony narodowej oparte są na pracy pracowników. Dodatkową przyczyną, która spowodowała te duże dysproporcje, to była zamiana około 7 tysięcy stanowisk żołnierzy zawodowych na stanowiska pracownicze. Żołnierze zawodowi nie przesunięto z uposażeń żołnierzy w resorcie obrony narodowej, czyli dzisiaj dział 29 Obrona Narodowa. Mamy wydzielone środki na uposażenia żołnierzy i na wynagrodzenia pracowników. Z uposażeń na żołnierzy pieniądze nie zostały przekazane na pracowników. Natomiast przeszli ci żołnierze. Była taka zamiana przez wiele lat, że w piątek był w mundurze żołnierz, a w poniedziałek w marynarce. Ta zmiana okrycia kosztowała resort 18 odpraw, dlatego że 6-miesięczna odprawa i 12 miesięcy można było wziąć do przodu pieniądze z uposażenia, jeżeli się miało pracę. W większości zostali to ci sami ludzie. I dzisiaj mamy te dysproporcje ogromne, polegające na tym, że osoba, która odeszła, wzięła odprawę, została na tym stanowisku, ale z pieniędzy jest opłacana już z wynagrodzeń, a nie z uposażeń. Kolejną przyczyną to są ciągłe zmiany organizacyjne i dyslokacyjne sił zbrojnych. Na przestrzeni tych ostatnich lat zmian było tak wiele, że należy tylko wspomnieć choćby niektóre, jak likwidacja okręgów wojskowych i utworzenie rodzajów sił zbrojnych. Później było likwidacja rodzajów sił zbrojnych i utworzenie dowództwa generalnego, dowództwa operacyjnego. Było oddzielenie funkcji operacyjno-szkoleniowych od funkcji zabezpieczających, zabezpieczenia logistycznego. I to wszystko się działo na żywym organizmie, czyli z jednej strony były zmniejszane stany zatrudnienia, z drugiej zaś pieniądze na te zmiany, czyli wypłata odpraw, jak również zatrudnienie nowych pracowników, było w ramach tego budżetu. W roku 2014, tylko przypomnę, czyli w roku poprzednim, takich zmian było na około 60 milionów złotych. I te pieniądze są wliczane do średniego wynagrodzenia pracowników, ale one były ukierunkowane na te zmiany. Więc ta średnia płaca, która jest podawana przez resort w wielkości 3300 zł, około 3300 zł brutto, ona jest prawdziwa, z tym, że jeżeli byśmy ją rozebrali na czynniki pierwsze, to by się okazało, że z tej faktyczne płace w jednostkach wojskowych są dużo niższe. Zresztą za chwilę tutaj zaprezentujemy kilka slajdów. I poza tymi zmianami organizacyjnymi i dyslokacyjnymi jest jeszcze tworzenie nowych jednostek i to kosztują duże środki, duże pieniądze są wydawane. Utworzenie chociażby Inspektoratu Uzbrojenia w miejsce Departamentu Zaopatrywania, utworzenie Inspektoratu Systemów Informacyjnych w miejsce Zarządu Dowodzenia i Łączności, czy utworzenie Narodowego Centrum Kryptologii, gdzie na wstępie daje się płacę ponad 5000 zł. No więc jeżeli mamy 3300 zł, a dla tych jednostek jest po 5000, to w pozostałych trzeba znacznie obniżyć. I dzisiaj mamy taką sytuację, że pracownik, który się zajmuje tą samą pracą, czy porównywalną pracą, bo tą samą się nie zajmuje, na przykład w zamówieniach w rejonowej bazie logistycznej ma pensję brutto około 3200 zł, natomiast w jednym z inspektoratów, czy w Narodowym Centrum ma 5000 czy 6000. A więc to budzi również frustrację wśród tych pracowników, którzy są zatrudnieni na tych stanowiskach. Dzisiaj pracownicy zatrudnieni są i bez pracowników nie ma możliwości przeprowadzenia żadnego ćwiczenia i żadnego zadania. Dzisiaj pracownicy zatrudnieni są przede wszystkim w takich newralgicznych obszarach jak zadania mobilizacyjne. Mobilizacja wojska, mobilizacja sił zbrojnych opiera się dzisiaj w 90% na pracownikach. To są pracownicy terenowych organów administracji wojskowej, czyli wojskowe sztaby, wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień oraz pracownicy, którzy zajmują się w jednostkach, w wojskowych oddziałach gospodarczych i w rejonowych bazach logistycznych. Nie będę się tutaj rozciągał na system, jak to wpływa negatywnie na system mobilizacji i rozwinięcia wojsk, dlatego że jest to ten system zachwiany, ale tylko powiem, że kiedyś były to komórki, które się zajmowały w jednostce, składające się z kapitana jako szefa komórki, dwóch żołnierzy i trzech pracowników. Dzisiaj te zadania wykonuje jeden pracownik jako dodatkowe zadanie, co jest jak gdyby z punktu widzenia nawet funkcjonalności sił zbrojnych niedopuszczalne. Później następna to jest cały audyt, finanse, zaopatrzenie, czyli zamówienia publiczne, to jest geografia wojskowa, to jest łączność. Wszystkim tym zajmują się dzisiaj pracownicy. Żołnierz ma się tylko szkolić. I teraz mamy przykład zatrudnienia żołnierza i tylko wezmę przykład szeregowego. Szeregowy kierowca w 10 Pułku Samochodowym i kierowca, pracownik w 10 Pułku Samochodowym. W przypadku żołnierza po gimnazjum i pierwszy rok pracy, czyli służby, to jest około 3400 zł minus tylko podatek i pracownik ma około 3000 minus 30%, dlatego że koszty pracy u pracowników są tak znaczące. Wobec powyższego za tę samą pracę, za te same uwarunkowania wynagrodzenia są diametralnie niższe. Mieliśmy tylko jeden przykład w naszej historii i w naszej działalności, kiedy to w roku 2007 mieliśmy podpisaną takie uzgodnienie z ówczesnym ministrem obrony narodowej, który uznał nasze racje za słuszne, że w ciągu 3 lat, czyli rok 2008, 2009, 2010, pracownicy w jednostkach wojskowych, czyli pracownicy wojska, otrzymają o 7% więcej niż pozostała część sfery budżetowej. No ale nastąpiła zmiana polityczna, nowe wybory i oczywiście zostało też przez nowe kierownictwo nieuznawane. Dlaczego nie możemy się, pomimo naszych protestów, próśb, mieliśmy dwa marsze protestacyjne, kilka protestów przed Kancelarią i Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej, oczywiście nie było zrozumienia na tyle właściwego, żeby nam jakoś radykalnie pomóc. Były jednorazowe wypłaty. Uważamy, że bierze się to również stąd, że sprawami pracowników zajmują się żołnierze bądź byli żołnierze. I to tylko przysłowie koszula bliższa ciału jest jak gdyby tutaj najbardziej oddająca wiernie sytuację. I teraz jeszcze mamy takie, nie możemy strajkować, ustawa nam zabrania. Gdyby była możliwość strajkowania, prawdopodobnie te strajki by były i to już niejednokrotnie. Natomiast oczywiście nasz wpływ i jakaś presja na kierownictwo ministerstwa nie jest zbyt, nawet pomimo to, że minister rozumiał, to później jest pytanie ostateczne do szefa, który prowadzi, czyli do generała bądź pułkownika, no możemy, nie możemy. No i kończy się dyskusja. I minister mówi, no widzicie, ja bym wam dał, ale co tutaj mi mówią. I dlatego czujemy się tutaj w sposób jakiś taki znaczący poszkodowani. Jeszcze chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że te zadania, które wykonywane są przez pracowników, wiele tych zadań jest wykonywanych jako dodatkowych, za które nie mamy, tak jak w przypadku żołnierzy, za zastępstwo dostają pieniądze, natomiast u nas nie ma tego. Jeszcze co jest, to to, że w tych jednostkach zabezpieczenia, gdzie jeżeli nie ma żołnierza, musi zastąpić go pracownik, około 15% żołnierzy to są wakaty stałe bądź nieobecności. A więc te zadania są wykonywane przez pracowników kosztem ich jak gdyby pracy. I na te wstępie miałbym tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Dobrze. Proszę bardzo. Chyba nie działa.
No tak, to nie będziemy. Słyszymy się, nie zna tak dużo.
Dobrze. Ja się nazywam Kamiński Mirosław, jestem przewodniczącym sekcji krajowej pracowników cywilnych MON, NSZZ Solidarność, siedzimy w Gdańsku. Jest wraz ze mną dwóch kolegów członków prezydium, wiceprzewodniczący Janusz Malinowski i członek prezydium Jan Szymański. Malinowski z Żurawicy, koło Przemyśla, kolega Szymański z Grudziądza. Ja postaram się nie powtarzać niektórych rzeczy, które już tutaj padły, po prostu i pod którymi zresztą się podpisujemy w większości tutaj zaprezentowanej wypowiedzi. Chcę tylko tak powiedzieć, że sekcja funkcjonuje zarówno w sferze materialnej, jak i w sferze budżetowej. I dzisiaj oczywiście zgodnie z założeniem i prośbą i wystąpieniem, jakie zostało skierowane do pana prezydenta, no rozmawiamy o sferze budżetowej. Faktycznie 4 lutego wystąpiliśmy do ministra obrony ówczesnego z takim postulatem, aby po prostu zacząć się spotykać w gronie wszystkich organizacji związkowych funkcjonujących w MON-ie, bowiem jeśli chodzi o sprawę wynagrodzeń pracowników budżetowych, no, mamy do czynienia z sytuacją wręcz dramatyczną. Ponieważ poprzednie lata nie przyniosły przełomu, były różne spotkania, różne działania, albo po prostu to było tak, że tak powiem, załatwiane po łebku i na odczepnego, albo po prostu, tak jak ostatnie 6 lat, było zamrożenie generalnie środków dla sfery budżetowej i niewiele można było zrobić, bowiem tam, gdzie nawet następowały oszczędności w wyniku redukcji etatów, bo takie miały miejsca, to pieniądze nie zostały przeznaczone na podwyżki dla pracowników, tylko raczej dla tworzenia nowych stanowisk. I tak to niestety kierownictwo MON i minister finansów de facto no, załatwiały. Ponieważ próby zmiany sytuacji no, nie przyniosły namacalnych skutków, to też po prostu występowaliśmy do wszystkich czołowych, znaczących instytucji w państwie. Epicentrum znalazło wystąpienie Związków Zawodowych do pana prezydenta Andrzeja Dudy i nie ukrywamy, że po prostu liczymy na to, że w tej nowej, zmienionej sytuacji po prostu czynniki kierownicze w państwie pochylą się nad problemem pracowników zatrudnionych w MON-ie i nastąpi przełom i nastąpią po prostu jakieś takie symptomy namacalnej poprawy i na to liczymy. Chcę powiedzieć, to już jest historia, ale spotykaliśmy się również i w czerwcu, i w sierpniu, i we wrześniu z poprzednim kierownictwem, które uznało nasze racje, ale niestety stan sprzed rozmów i po rozmowach jest taki, jaki no dzisiaj obliguje nas, że tak powiem, do przedłożenia naszych tutaj dezyderatów, między innymi za pośrednictwem państwa do pana prezydenta. Ja postaram się później niektóre rzeczy jeszcze rozwinąć, a na razie po prostu podziękuję i również sygnalizuję taką rzecz, że w sprawach różnych czy wolnych wnioskach będę również po prostu dwa zdania czy trzy zdania chciał jeszcze powiedzieć. Na razie dziękuję.
Chcielibyśmy, ja wypowiem się za zespół roboczy, który powstał 6 listopada tego roku. W związku z tym, co koledzy też mówili w zakresie nie do końca satysfakcjonującego obrotu spraw w zakresie losu 43 tysięcy pracowników, bo na dzień dzisiejszy tyle mniej więcej jest. I w tym roku daliśmy znak, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, chcemy, aby ten los pracowników w przeciągu następnych 5 lat się zdecydowanie poprawił. W związku z tym przygotowaliśmy się do tego, staraliśmy się jak najbardziej przygotować. Mamy materiał profesjonalny, który złożymy na ręce pani dyrektor w celu opracowania właśnie tego komunikatu, żeby jakby rozszerzyć wiedzę w tym zakresie i kolejne osoby z naszego zespołu będą to prezentować. Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie związki skupione w OPZZ-cie i Forum Związków Zawodowych właśnie tworzą ten zespół, żeby po prostu ten materiał miał spójny i jednolity charakter. Zaprosiliśmy na to spotkanie także przedstawiciela OPZZ-u, który jest w władzach OPZZ-u, pana Piotra Szumlewicza, żeby też się przysłuchiwał, jak ta dyskusja się toczy. No i nie ukrywamy, że też zaprosiliśmy media, to sugerowałem, żeby tą sprawę nagłosić. Czyli jest to kontynuacja spraw, które zaczęły jakby funkcjonować w mediach od 13 października, kiedy była to konferencja prasowa. Ja skupię się na generaliach i mój kolega tutaj ze Związku Zawodowego Tarczy, pracowników Wojska Tarcza przedstawi szczegółowo, ale mamy jakby harmonogram przygotowany, więc ja skupię się tak jak tutaj koledzy na tych ogólnych jakby przesłaniach. Otóż, pani dyrektor, jakby można było przekazać do pana prezydenta, że wykorzystując tą nową zmianę w zakresie obywatelskiego głosu, głosu rozpaczy 43 tysięcy pracowników, przygotowaliśmy petycję, to znaczy pracownicy przygotowali tą petycję i dzisiaj właśnie na ręce pani dyrektor w tak krótkim czasie, kiedy wykonaliśmy wykonali pracownicy od nas prośbę, skierowali do nas, żebyśmy tą petycję złożyli, więc tą petycję złożymy dzisiaj razem z tym materiałem profesjonalnym, aby przekazać to, że to nie jest tylko głos tych ludzi tutaj siedzących, ale to jest głos pracowników wojska w całej Polsce. Tam są podpisy z całej Polski, na tyle ile można było tych pracowników zmobilizować i sami się zmobilizowali. Krótki czas, bo to nie było robione nie wiadomo jak długo. Kilkanaście dni zdobyliśmy takie poparcie, a w zasadzie nie musieliśmy tego poparcia mieć, bo sami ci pracownicy wystąpili z tą inicjatywą. Chciałbym się skupić na trzech elementach, których chcielibyśmy jako zespół roboczy uzyskać i poparcie, tak jak tu kolega Solidarności powiedział od pana prezydenta, mianowicie pierwszy element jest to zdecydowane zwiększenie nakładów na wynagrodzenia dla pracowników wojska od 1 stycznia 2016 roku. Taka możliwość istnieje, nie jest to niemożliwe, leży to tylko i wyłącznie w gestii Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z ustawą o przebudowie, modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych, państwo nasze generuje poziom planowanych wydatków na poziomie 2% PKB. I zgodnie z tą ustawą są parametry przyjmowane dla wydatków, które są priorytetowe w resorcie uznane. Do tej pory, w związku z sytuacją taką, a nie inną na zewnątrz państwa polskiego, mam tu na myśli te zagrożenia płynące z różnych części świata, a w związku z tym, że jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej, więc nas to dotykają, podjęta była decyzja tylko o zwiększaniu wydatków na modernizację techniczną. My proponujemy, aby uszczuplić nieco ten poziom, o kwotę, żeby wyrównać straty moralne pracowników na 2016 rok. I tą autopoprawkę w rygorach ustawy o finansach publicznych, w materiale, tym, którym do państwa dzisiaj złożymy, zostało to przedstawione. Także jest konkretne wyliczenie. Nomen omen, kwota tam podana, która jest, pokazuje zmniejszenie nieco wydatku na modernizację techniczną, powoduje i tak bardzo wysoki wzrost nakładów na modernizację techniczną. ponieważ w ustawie o przebudowie jest ten parametr napisany, że co najmniej 20%, a z tym projektem, który został przesłany do Sejmu przez stary rząd, było prawie 30%, my chcemy go nieco uszczuplić do 28%. Zatem jest taka możliwość i nie ma potrzeby, aby minister finansów czy inny minister wpływał na wolę ministra obrony narodowej, żeby to dokonać. Trzeba tylko stosować autopoprawkę, którą przedstawiam w materiale. Chcemy, aby ta tendencja była utrzymana, ale w związku z tym, żeby ta tendencja była utrzymana, proponujemy rozwiązania. Rozwiązania polegające na tym, że ten parametr w zakresie kształtowania udziału wydatków na wynagrodzenia przenieść do tej ustawy o przebudowie i modernizacji. Takiego parametru teraz nie ma. Zaproponowaliśmy w tym materiale, w tej naszej propozycji, żeby to był parametr co najmniej na poziomie 8% tego budżetu MON z każdym rokiem. I to pozwoli na to, że pracownicy wojska dostaną, bo za tą pracę, którą koledzy mówili przez te 25 lat, no nie było takiego parametru, dostaną w miarę godziwe warunki do życia. To jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie jest takie, że może rząd przyjąć ustawę albo uchwałę, na wzór na przykład uchwały 17 września 2013 roku w zakresie ustanowienia programu wieloletniego modernizacja sił zbrojnych, taki program wieloletni dla pracowników, w zakresie modernizacji systemu wynagrodzeń pracowników. My widzimy potrzebę, żeby nie przejawić tylko te pieniądze, tylko chcemy, aby te pieniądze były skierowane z jednej strony na zdecydowaną poprawę sytuacji materialnej pracowników, realną, a nie nominalną, dwa, na poprawę systemu. O tych szczegółach będzie kolega Kazimierczak w swojej prezentacji mówił, natomiast ja tylko sygnalizuję. Także to są te rzeczy w zakresie budżetu. I druga rzecz, taka istotna dla nas, to jest to, że my chcemy, aby pan prezydent, z takim wnioskiem się też zwracamy, poparł inicjatywę w stronę społecznej o utworzenie w ramach pod egidą, pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego, bo wiadomo, że weszła nowa ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, zespołu branżowego pod nazwą Bezpieczeństwo Socjalne Personelu Cywilnego Wojska. Dlaczego? Do tej pory, tak jak tu kolega Jagiełło mówił, te sprawy były rozproszone. Nie było należycie rozpatrywane na szczeblu resortu obrony narodowej i chcemy, aby no nie tylko resortu obrony narodowej, bo jest zespół branżowy przy tak zwanej starej komisji trójstronnej pana ministra, pana posła Janasa, ale to też nie obejmuje całości spraw związanych z obronnością. Chcemy, aby aspekt bezpieczeństwa socjalnego na wzór na przykład górników czy nauczycieli został uwzględniony pod egidą, pod auspicjami RDS-u. My notabene nie chcemy RDS-u aż tak angażować. Chcemy, tak jak tutaj siedzimy, mamy reprezentację tych pracowników, ze stroną rządową wypracować te elementy, o których ja tu wcześniej powiedziałem. Także dziękuję serdecznie dla możliwości zabrania głosu i oczywiście dziękuję wszystkim, którzy tutaj i Państwo umożliwili nam spotkanie i z naszej strony, że mogliśmy się wypowiadać. Także dziękuję serdecznie, oddaję głos kolejnym kolegom, koleżankom.
Teraz przystąpimy. Zastępca Przewodniczącego Związku NSZZ Pracowników Wojska Roman Richert. Chcieliśmy przedstawić w tej chwili prezentację naszą dotyczącą wynagrodzeń pracowników wojska, przeciętnych wynagrodzeń w stosunku do sektora obronnego oraz faktycznie zatrudnionych pracowników na konkretnych etatach, jak to się ma przez okres lat między 2013-2014 lub wcześniej, jeśli mówimy o sektorze, to między latami 2010-2014. Jeśli można, to bym włączył.
międzyczasie coś naśpiewa.
Nie rozpraszaj.
Ja się powinienem wzbudzić.